Rozmawiam z Katarzyną Bajraszewską, specjalistką w dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego, właścicielką biura podatkowego. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry.
Dziś w ramach projektu ABC Przedsiębiorczości na Wsi 3 rozmawiać będziemy na temat analizy opłacalności działalności gospodarczej, szczególnie w pierwszym roku działania firmy. I omówimy kwestie kosztów, przychodów, zysków i strat w prowadzeniu własnej firmy. Kasiu, powiedz, jakie są różne sposoby prowadzenia działalności gospodarczej i czy możemy je na początku omówić, zdefiniować krótko?
Tak, oczywiście. Działalność gospodarczą możemy prowadzić albo poprzez jednoosobową działalność gospodarczą osoby fizycznej. Osoba fizyczna może również zawiązywać spółkę, na przykład spółkę cywilną, ale też wyróżniamy różne rodzaje spółek kapitałowych, na przykład spółkę z o.o. i to też jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Najbardziej popularną formą dla osób fizycznych jest jednoosobowa działalność gospodarcza, dlatego że nie trzeba mieć obowiązkowego kapitału jak w spółkach prawa handlowego, żeby taką działalność otworzyć. I w miarę prosty jest cały sposób rejestracji i rozpoczęcia takiej działalności.
I najczęściej na obszarach wiejskich taką działalność pewnie spotykamy?
Raczej zawsze w zasadzie. Rzadko się zdarza, żeby były inne rodzaje. Zazwyczaj jest to jednoosobowa działalność gospodarcza albo spółka cywilna.
Zatem pewnie będziemy się skupiały właśnie na takiej działalności. Powiedz proszę, czy otwarcie działalności gospodarczej właśnie w takiej formie, czy też może nawet w innych, z jakimi kosztami się wiąże? Czy jest kosztowne? Czy to jest zależne?
Sama rejestracja działalności gospodarczej jest bezkosztowa, dlatego że działalność rejestrujemy w Urzędzie Gminy odpowiednim do miejsca naszego zamieszkania. Natomiast samo rozpoczęcie działalności później już oczywiście generuje koszty takie jak na przykład ZUS, takie jak koszty uruchomienia działalności, z tym, że to pewnie o tym będziemy mówić później. Sama rejestracja nie kosztuje nic. No chyba, że jeszcze jest możliwość, podatnik wie, że będzie musiał zarejestrować działalność z podatkiem VAT od samego początku. To wtedy należy się zastanowić, czy chcemy mieć potwierdzenie rejestracji na podatnika VAT i tutaj może się pojawić koszt.
A czy już w tym momencie możemy omówić kwestię uruchomienia działalności gospodarczej, czy wolałabyś o tym powiedzieć potem?
Możemy omówić teraz. Samo uruchomienie działalności to jest kwestia zrobienia takiego mini biznes planu moim zdaniem. Ja ostatnio miałam taką klientkę, osobę fizyczną, która zaplanowała sobie uruchomienie działalności fryzjerskiej, jest fryzjerką bardzo dobrą i postanowiła, że nie chce już dłużej pracować w kogoś, chce mieć własny mały salon i przez tydzień czasu, bo to trwało parę dni, ona się musiała zastanowić, zdobyć oferty, robiłyśmy dla niej taki mini biznes plan, w ramach którego określiłyśmy, jaki sposób opodatkowania będzie dla niej najbardziej korzystny, jakie będą koszty, nazwałabym je inwestycyjne rozpoczęcia tej działalności, czyli ile pieniędzy na początek musi wydać, żeby tę działalność uruchomić, jakie będą później koszty bieżące funkcjonowania działalności. I tutaj po pierwsze kwestia opodatkowania, to osoba fizyczna, która otwiera działalność, ma parę możliwości, natomiast one są ograniczone oczywiście przepisami, tutaj mam na myśli przede wszystkim ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. I taka najbardziej popularna forma to jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, gdzie płacimy 18% podatku od dochodu. Przypominam, że dochód to jest nasz przychód, który osiągamy z działalności minus koszty uzyskania przychodu. Z tym, że to nie są wszystkie koszty, które w ogóle ponosimy, a to są koszty, które w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą stanowić koszty podatkowe. Dla przykładu z kosztów podatkowych są wyłączone koszty tak zwanej reprezentacji na przykład. Tutaj jest bardzo różne orzecznictwo, ale najczęściej na przykład bardzo wystawna kolacja z klientem nie będzie stanowiła kosztu podatkowego, a jest to koszt, który musimy ponieść. I tutaj jeżeli wybieramy opodatkowanie na zasadach ogólnych, to mamy podatek 18% od dochodu. I po przekroczeniu 85,5 tysiąca dochodu płacimy 32% podatku dochodowego. Odliczamy od tego oczywiście kwotę wolną od podatku, która od 2017 roku się zwiększyła. Drugim rodzajem opodatkowania jest możliwość opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego. Były takie plany, żeby ten podatek liniowy dla przedsiębiorców zlikwidować. Na szczęście dla przedsiębiorców ten podatek nadal jest. On wynosi 19% i płacimy go niezależnie od tego, jak wysoki dochód osiągamy. Czyli zawsze płacimy 19% po rozpoznaniu kosztów. Są jeszcze dwie inne formy, takie popularne, natomiast one mają mniejsze zastosowanie, bo są ograniczone przepisami prawa. To jest ryczałt od tak zwanych przychodów ewidencjonowanych, gdzie ewidencjonujemy swoje przychody i możemy się opodatkować ryczałtowo. I ta moja klientka, która chciała otworzyć, już otworzyła od dzisiaj działalność fryzjerską, też mogła być opodatkowana ryczałtem w wysokości 8,5%. To jest taka najbardziej jedna z najbardziej popularnych stawek w ryczałcie. Natomiast ona się na ten ryczałt, tak dla przykładu powiem, nie zdecydowała, dlatego że będzie jeszcze sprzedawać kosmetyki do stylizacji włosów i do pielęgnacji włosów, a gdyby chciała mieć ryczałt, to mogłaby świadczyć tylko usługi fryzjerskie. I następny rodzaj to jest karta podatkowa, gdzie karta podatkowa w ogóle nie rozpoznaje przychodu kosztu i po prostu są tabele określone przepisami prawa i z tych tabeli wynika, jaką kwotę podatku przy danym rodzaju działalności musimy zapłacić. Natomiast jest to dosyć ograniczony katalog typu ślusarz, lutnik, tak, też może być fryzjer i ta stawka jest uzależniona po pierwsze od wielkości miasta, w którym prowadzimy działalność. Im większe miasto, tym wyższa stawka. I od tego, czy tę działalność prowadzimy sami, czy kogoś zatrudniamy. I tutaj też jest ograniczona liczba osób, które możemy zatrudnić. Mimo wszystko najbardziej popularną formą opodatkowania to jest podatek albo według skali podatkowej na zasadach ogólnych, czyli 18,32% po przekroczeniu 85,5 tysiąca dochodu, albo podatek liniowy. I w tych obu przypadkach prowadzimy tak zwaną podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Rozumiem, że formę opodatkowania wybieramy przy rejestracji działalności gospodarczej.
Tak, rejestrując działalność w Urzędzie Gminy musimy już określić, jaką chcemy formę opodatkowania i gdybyśmy chcieli ją zmienić, to możemy ją zmienić dopiero od następnego roku podatkowego. Znaczy sam wybór formy opodatkowania nie jest kosztem, bo to jest deklaracja i trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że jeżeli ja dzisiaj zadeklaruję, że jestem opodatkowana na przykład na zasadach ogólnych, to nie mogę w przyszłym roku przenieść tych zasad ogólnych na ryczałt. Czyli te zasady ogólne są takie jakby najwyżej w tej skali, czyli mogę z karty albo z ryczałtu przejść na zasady ogólne albo podatek liniowy, ale nie w drugą stronę.
A jakie są jeszcze inne koszty przy uruchomieniu działalności gospodarczej? Zapewne przeróżne, zależy od działalności.
Tak, więc tu dla przykładu znowu się posłużę tą fryzjerką, bo to jest myślę, że całkiem niezły przykład. Usiadłyśmy z klientką i ustaliłyśmy, jakie ona musi ponieść koszty, żeby w ogóle działalność uruchomić. W jej przypadku to były koszty wynajęcia pomieszczenia na salon fryzjerski, koszty mediów z tym związane, koszty dostosowania tego pomieszczenia do tego, żeby tam była myjka dla klientów, żeby była doprowadzona woda, zawieszone odpowiednie oświetlenie, lustra, koszty mebli, koszty zestawów fryzjerskich na rozpoczęcie działalności i tutaj to jest kwestia wynegocjowania z dostawcami, tak? Tak. Tych kosztów oraz koszty reklamy. I to były takie koszty, które ona musiała ponieść, bo dzisiaj tę działalność otworzyła, żeby w ogóle ten salon uruchomić. I to było tak naprawdę w dużej mierze ustalone przez nią, bo to ona wybiera, czy kupi meble za 500 zł, czy za 2000 zł i jaki rodzaj urządzeń, które są konieczne do wykonywania działalności, chce mieć. Też należy zaznaczyć, że są takie działalności gospodarcze, gdzie te koszty mogą być bardzo małe albo w zasadzie znikome. Raczej moim zdaniem nie ma takiej działalności, którą się otwiera w zasadzie w ogóle bezkosztowo, bo zawsze jakiś koszt poniesiemy, ale jeżeli ktoś ma know-how, ma wykształcenie na przykład marketingowe i będzie się zajmował doradzaniem klientom w kwestiach strategii marketingowej, albo tak jak ja, doradza klientom w kwestiach finansowych, podatkowych, czy na przykład jest informatykiem, to tutaj te koszty na początek są bardzo niskie zazwyczaj, dlatego że cały know-how siedzi w naszej głowie i to sprzedajemy.
Więc nie da się jednoznacznie określić, czy koszty uruchomienia są duże, czy małe, bo to zależy od działalności.
Zależy od rodzaju działalności, tak. Natomiast moja rada jest taka, żeby naprawdę usiąść i spisać sobie na kartce absolutnie wszystko. Znowu przykład mojej ostatniej klientki, a takich klientów jednak trochę jest i z wieloma rozmawiałam, dowodzi tego, że jak się to usiądzie i spisze, to te koszty zazwyczaj dwukrotnie rosną niż w stosunku do tego, co chodzimy i mamy w głowie wymyślone, bo trzeba sobie uświadomić, że żeby kupić na przykład meble, to trzeba załatwić transport tych mebli, albo będę je transportować sama, albo zamówię transport i zapłacę za ten transport. Później pytanie, czy te meble ktoś mi skręci, czy ja je sama skręcę. Czy ktoś mi pomaluje kawałek ściany, czy sama pomaluje. I jak to się wszystko spisze na kartce, to te koszty zazwyczaj puchną w jakiś tam sposób.
Przechodzimy do kolejnego tematu, do kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak te koszty można kalkulować?
I tutaj znowu dobrze jest usiąść i spisać wszystko na kartce, zaczynając od kosztów najprostszych, czyli po pierwsze to, co każdy przedsiębiorca musi mieć i może z tym iść związany z tym koszt, to jest na przykład prowadzenie rachunku bankowego i opłaty bankowe. Czy wybierzemy rachunek bankowy, gdzie bank daje nam rachunek za darmo, czy wybierzemy rachunek firmowy w banku, gdzie musimy za niego na przykład 20 zł miesięcznie zapłacić, plus płacimy 5 zł za przelewy do ZUS-u, za przelewy do Urzędu Skarbowego i na przykład złotówkę za przelewy do kontrahentów. I to trzeba też sobie skalkulować, bo jeżeli takie opłaty miesięcznie są na przykład na poziomie 50 zł, to razy 12 robi się już konkretna kwota. To jest jedna rzecz. Następna rzecz to jest kwestia skalkulowania kosztów wykonywania usług. I tutaj w przypadku działalności, gdzie jest potrzebny know-how, to zwracam bardzo szczególną uwagę na to, żeby pomyśleć o sprzęcie, który jest nam do tego potrzebny. Czyli na przykład laptop. I trzeba pamiętać, że jeżeli mamy prywatny laptop z oprogramowaniem, które jest przeznaczone do użytku domowego, to nie możemy tego oprogramowania wykorzystywać do celów prowadzenia działalności gospodarczej. I tutaj może się pojawić koszt czy zakupu, czy aktualizacji systemów. On w zasadzie powinien wejść w koszt uruchomienia działalności bardziej, ale później, jeżeli mamy jakiś specjalny program, na przykład grafik ma jakieś oprogramowanie, które musi być w jakikolwiek sposób zaktualizowane, to są koszty aktualizacji oprogramowania. Kwestia przemieszczania się przedsiębiorcy, czyli na przykład samochód. Tutaj mamy najczęściej do wyboru dwie drogi. Czyli albo przedsiębiorca ma samochód własny, który może użytkować w ramach działalności i tutaj trzeba zdecydować, czy ja ten samochód chcę przeznaczyć na działalność i wciągnąć go w ramach działalności na środki trwałe, a następnie mieć możliwość amortyzacji tego samochodu, co też daje koszty podatkowe. Czy będę chciała samochód zachować jako osoba fizyczna, a używać go w działalności na zasadzie rozpisania ewidencji przebiegu pojazdu. Jeżeli samochód wciągamy na środki trwałe, to też trzeba z tyłu głowy mieć, że przy sprzedaży trzeba będzie za ten samochód wystawić fakturę i zapłacić podatek dochodowy. Jeżeli będę VAT-owcem, to też VAT. Następny rodzaj to jest leasing, z czego przedsiębiorcy często korzystają, gdzie samochód bierzemy w długoterminowy, można nazwać wynajem. Na koniec okresu leasingu możemy go wykupić i te raty leasingowe, które są fakturowane, są co miesiąc kosztem. Jeżeli taki samochód oczywiście jest nam w działalności potrzebny, do tego dochodzą koszty przeglądów, koszty paliwa, zakupu jak na przykład wycieraczek do samochodu, tego typu rzeczy, tak.
Ale też takie opłaty comiesięczne, tak jak w przypadku fryzjerki, wynajem pomieszczenia.
Jeżeli mamy lokal, który musimy wynająć, to jest wynajem pomieszczenia, to są media, to są jakieś bieżące naprawy, ulepszenia, tudzież remonty w lokalu, no bo ja sobie mogę wyobrazić, że zakład fryzjerski na przykład po 2 latach funkcjonowania będzie wymagał okresowego, lekkiego remontu, może tak być. To są koszty związane z zakupem na bieżąco kosmetyków i tych do odsprzedaży i tych kosmetyków, które zużywamy w trakcie wykonywania usługi. To są koszty na przykład hostingu strony internetowej, jeżeli sobie taką stronę zakładamy, utrzymania strony. One niby nie są duże, ale jak to wszystko się zsumuje, to wszystko nam się zbiera. To są koszty drukowania wizytówek, czy jakichś ulotek reklamowych, czy ogłoszeń na przykład na jakichś portalach internetowych, czy prowadzenia Facebooka, chyba że sami to robimy, bo to też trzeba sobie powiedzieć, czy ja chcę to robić sam, czy chcę komuś to zlecić. I w zależności od rodzaju działalności te koszty mogą być różne. Na przykład przedsiębiorca, znowu przypadek mojego klienta, który na zlecenie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej buduje ludziom domy, ma koszty polegające na po pierwsze zatrudnieniu pracowników, przeszkoleniu ich, oczywiście BHP odpowiednio, zrobieniu badań lekarskich, zapewnieniu im odzieży roboczej ochronnej, zapewnieniu im narzędzi do pracy, wynajęcie narzędzi do tego, żeby ten dom zbudować, czyli na przykład koparki, betoniarki, chyba że to kupuje na własność, jeżeli chce. Przede wszystkim samochód i transport, więc to bardzo mocno zależy od rodzaju działalności, które chcemy robić.
W przypadku małych wiejskich sklepików to są też koszty po prostu towaru, czy chłodziarek, lodówek?
Też serwisu na przykład, sprzętu, który mamy, zatrudnienia pracowników, serwisu sprzętu, koszty dostaw, jeżeli takie są, zakupu towarów do dalszej odsprzedaży, też koszty reklamy. Trzeba pamiętać, że przy niektórych działalnościach, na przykład w sklepie, też może być tak, że za tymi kosztami będzie szedł przychód. Czyli na przykład ja mam koszty zakupu towarów, jakiejś marki, jakichś produktów, a jednocześnie mam możliwość zawarcia z dostawcą umowy, że za postawienie reklamy tego towaru w sklepie on mi zapłaci pieniądze. Może nie jest to koszt bezpośrednio związany absolutnie z przychodem, ale może być tak, że niektóre rzeczy, które robimy, będą się wiązały z tym, że też wygenerują nam przychód.
Jeżeli chodzi o kasę fiskalną, czy zakup kasy fiskalnej włączony jest do...
Kasa fiskalna to jest odrębny temat zupełnie i sam zakup kasy fiskalnej ja bym uznała za koszt, który należy kalkulować w ramach uruchamiania działalności gospodarczej. No i znowu wracam do swojej fryzjerki. Ponieważ ona, decydując się na sprzedaż swoich usług osobom fizycznym, ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. W ogóle należy pamiętać o tym, że kasa fiskalna, obowiązek jej instalacji jest w przypadku sprzedaży towarów czy usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej po przekroczeniu co do zasady 20 tysięcy obrotu. Ten obrót jest liczony rocznie. Jeżeli w trakcie roku zakładamy działalność, trzeba proporcjonalnie go policzyć. W przypadku fryzjerów, w przypadku działalności na przykład rachunkowej, która jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, takie usługi rachunkowe się też zdarzają, kasa musi być od razu. I zakup kasy nazwałabym raczej kosztem takim inwestycyjnym w cudzysłowie, a później serwis tej kasy, czyli dokupowanie rolek, czy jakieś przeglądy kosztem bieżącej działalności. Jak mam kasę, zazwyczaj jeżeli sprzedaję, to też trzeba pamiętać o terminalu do kart płatniczych, to też jest koszt. I później ten koszt miesięczny bieżącej działalności, czyli pewien procent od transakcji jest przekazywany firmie, która świadczy nam te usługi.
A jaka jest różnica między kosztami a wydatkami w firmie?
Wracamy do ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych, bo wszystkie płatności, zacznę od sformułowania płatności, które mamy w działalności gospodarczej, są wydatkiem, zrealizowane płatności są wydatkiem, ale nie wszystkie te wydatki mogą być kosztem, bo koszt rozpoznajemy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czyli jeżeli na przykład moim wydatkiem zrealizowaną płatnością są karne odsetki za to, że nie wykonałam jakiejś umowy, to te karne odsetki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie mogą być kosztem. Czyli koszt rozpoznajemy podatkowy, a płatność, która jest zrealizowanym wydatkiem, jest wydatkiem na gruncie, powiedziałabym, cash flow, czyli przepływów pieniężnych w firmie, ale nie wszystko może być kosztem. I może być tak, że ja mam przychody na poziomie na przykład 1000 zł w miesiącu marcu, wydatki zrealizowane płatności na poziomie 1200 zł, a i tak dochód podatkowy może być dodatni, a nie ujemny, bo teoretycznie mam koszty wyższe o 200 zł niż przychody, ale kiedy przekształcę te wydatki na koszty podatkowe, to się okazuje, że tych kosztów podatkowych mam mniej. Więc to jest taka podstawowa różnica. Nie każdy wydatek, nie każda płatność jest kosztem podatkowym. Wykluczenie jest bezpośrednio artykuł 16 ustawy o podatku od osób fizycznych, co na pewno nie jest naszym kosztem.
No, to możesz wymienić?
Dla przykładu, jeżeli mam samochód w działalności gospodarczej i prowadzę ewidencję przebiegu pojazdu, to zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu mam możliwość rozliczania tak zwanej kilometrówki. Jest określony współczynnik do tej kilometrówki. On wynosi 0,8 bodajże 3,6 za kilometr. I jeżeli rozliczam to kilometrówką z rozporządzenia, to do wysokości tego współczynnika jest to moim kosztem, ale jeżeli się zdecyduję rozliczać w kwocie większej, to ponadto kwota nie jest kosztem, a tylko wydatkiem. To się tyczy przede wszystkim firm, które zatrudniają pracowników, wysyłają pracowników w podróże służbowe. I też na przykład są określone limity do delegacji. Jeżeli chcę zwrócić pracownikowi kwotę ponad limit, to to też nie jest moim kosztem. Znowu bardzo bogate orzecznictwo, niekoniecznie jednorodne, dotyczące wydatków związanych z reprezentacją i reklamą, które cały czas w ustawie o podatku od osób fizycznych są wyłączone z kosztu podatkowego. Orzecznictwo, które się pokazało na przełomie ostatnich 3 lat, mówi o tym, że niektóre wydatki związane z reprezentacją i reklamą mogą być kosztem podatkowym. I tutaj czy interpretacje izb skarbowych, czy orzecznictwo sądów jest niejednorodne. I mówi się, że jeżeli ja jestem w stanie udowodnić, że ten wydatek na reprezentację, czyli na przykład zaproszę cię dzisiaj na obiad i zjemy dobry obiad, napijemy się wina, jest związane z wygenerowaniem kosztów mojej działalności, to mogę go do kosztu zaliczyć. Ale jeżeli ja nie będę w stanie udowodnić, że to może być w jakikolwiek sposób związane z moimi przyszłymi przychodami, to nie powinno być moim kosztem. No i to jest kwestia bardzo mocno dyskusyjna. Tutaj zalecam bardzo dużą ostrożność i brak jakiejkolwiek frywolności, co ja obserwuję u przedsiębiorców, czyli każde wyjście na kawę, każde wyjście do restauracji jest brana faktura, wszystko jest wrzucane w koszty. Wręcz jestem przekonana, że w dużej mierze przypadków Urząd Skarbowy, w przypadku kontroli, te koszty by zakwestionował.
Czy możemy jeszcze w tym momencie powiedzieć o rachunku zysków i strat?
W jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma czegoś takiego jak rachunek zysków i strat. To jest pojęcie zarezerwowane dla pełnych ksiąg rachunkowych, który to obowiązek mają do prowadzenia firmy z ustawy o podatku od osób prawnych, czyli spółki na przykład prawa handlowego. Sam rachunek zysków i strat pojawia się tam, bo jest to elementem obowiązkowego sprawozdania finansowego. Możemy mówić w cudzysłowie o rachunku zysków i strat, natomiast tutaj pojawia się dochód, czyli mamy przychody pomniejszamy o koszty podatkowe i pojawia się dochód podatkowy, który podlega opodatkowaniu.
I po opodatkowaniu mamy zysk.
Po opodatkowaniu mamy zysk podatkowy albo stratę. Jeżeli mamy zysk, musimy zgodnie z wybranym rodzajem opodatkowania ten zysk opodatkować. czy to według skali podatkowej 18-32%, czy liniowo 19%. Jeżeli mamy stratę, podatku nie płacimy, tą stratę podatkową, jeżeli jest prawidłowo obliczona, możemy rozliczyć w ciągu 5 następnych lat podatkowych. Te przepisy być może ulegną zmianie, bo pojawiają się propozycje, żeby przedsiębiorcom wydłużyć okres rozliczania straty do 10 lat, ale to są na razie tylko propozycje. Na dzień dzisiejszy mamy 5 lat do rozliczania straty. Bardziej bym powiedziała zamiast rachunku zysków i strat tutaj o przepływach finansowych, czyli że przedsiębiorca powinien sobie umieć zdiagnozować, określić, jakie ma przepływy finansowe, czyli mówiąc kolokwialnie, wpływy i wypływy z firmy, co nie jest koniecznie równoznaczne z przychodem i kosztem podatkowym. Czyli to, co do mojej firmy wpływa, zawsze będzie moim przychodem podatkowym, to, co z mojej firmy wypływa, nie zawsze będzie kosztem. Czyli tutaj ile mi pieniędzy faktycznie w ręku zostanie, bo ja mogę wydać więcej niż mam kosztu i de facto na rachunku bankowym zostanie mi mniej pieniędzy. Dla przykładu, znowu przypadek jednoosobowego przedsiębiorcy, który na czas nie wywiązał się z umowy, którą zawarł na opracowanie jakiejś tam strategii dla klienta i był obciążony ze strony klienta karą umowną w wysokości niebagatelnej, bo około 10 tysięcy złotych, co nie było kosztem podatkowym, a było wypływem pieniędzy z firmy, było płatnością, której musiał dokonać.
Czyli on zapłacił za to z własnej kieszeni?
Musiał zapłacić z zysków, które miał wcześniej, albo z własnej kieszeni, z jakichś środków, które miał zgromadzone. Oczywiście na tym kontrakcie nie zarobił, więc takie rzeczy też się mogą pojawiać.
A powiedz, kiedy firma może spodziewać się pierwszych przychodów?
To pytanie do wróżki bardziej niż do księgowego, bym powiedziała. To można sprognozować. Natomiast te prognozy na tyle będą miały sens i przełożenie na życie, o ile przedsiębiorca wprowadzi je później w działanie. Bo my możemy na papierze rozpisać sobie różne piękne rzeczy i różne rzeczy prognozować. Trzeba pamiętać, żeby to miało jakikolwiek związek z rzeczywistością. Też się czasem spotykam z tym, że są te prognozy bardzo optymistyczne, czyli na przykład zakłada się, że ja w pierwszym miesiącu działalności zrobię tyle i tyle. W przypadku, znowu wracam do przykładu pani fryzjerki, bo on jest taki znamienny tutaj, my określiłyśmy sobie, jakie ona miała obroty z tytułu przyjmowania klientek, bo klient idzie zazwyczaj za fryzjerem w swojej pracy. I załóżmy dla przykładu, że te obroty wynosiły 100 dla łatwego rachunku. I ustaliłyśmy, że jak ona odejdzie z miejsca pracy, to po pierwsze musi nowych klientów zdobyć. Część klientów na pewno pójdzie dalej za nią, natomiast to nie będzie tak, że pstryknie palcami i nagle wszyscy klienci do niej spłyną. Czyli pierwsze 3 miesiące działalności te obroty maksymalne, które ona może uzyskać, przychody od tych klientów, ja bym sprognozowała na nie więcej niż 50% poprzednich, czyli na 50%. Dlatego, że nie zakładamy, że wszyscy nagle do niej przyjdą, wszyscy nagle się pojawią, tak? I musi być ten czas, te parę miesięcy, pytanie, czy to będą 3, czy to będzie 6, jaką ona ma strategię na to, żeby tych klientów przyciągnąć. Że te przychody od tych klientów dorównają albo przewyższą przychodom, które wcześniej generowała. Wzięłyśmy pod uwagę to, że pracowała w takim miejscu, gdzie sama miała bezpośredni kontakt z klientem i gdzie ten klient jakby zapisywał się od razu do niej, więc był związany bardzo mocno z nią, a nie z miejscem. Jeżeli ja zakładam jakąkolwiek działalność, czy to jest działalność handlowa, coś sprzedaję, to trzeba mieć na uwadze, że trzeba tego klienta zachęcić. Ta zachęta to mogą być jakieś okresowe, na przykład promocje czy zniżki dla klienta, co znowu oznacza, że na początku tych przychodów będzie mniej. Trzeba klienta do miejsca przyzwyczaić, tak? I to potrwa. Zazwyczaj z mojego prawie 20-letniego doświadczenia pracy i doradzania klientom wynika, że to jednak bardziej zajmuje pół roku niż 3 miesiące. Chyba, że ja otwieram działalność, bo mam klęskę urodzaju, czego wszystkim życzę, czyli po prostu mam bardzo, bardzo dużo chętnych, którzy już teraz chcą mi zapłacić, ale mówią: słuchaj, nie chcę cię na umowę o pracę zatrudniać. Jesteś tak świetnym specjalistą, że chciałabym, żebyś już dzisiaj robiła dla mnie na przykład usługi, nie wiem, promocji w e-marketingu, czyli w internecie, w portalach społecznościowych, czy żebyś nam doradzała na gruncie na przykład prawa, bo jesteś prawnikiem, czy żebyś nam budował domy, bo po prostu widzę, jak swój zbudowałeś i już mam 5 chętnych z okolicy, oni chcą, żebyś koniecznie im zbudował dom w następny rok, tak? Mhm. To ja wtedy tą działalność zakładam i już wiem, że tych klientów mam. Więc to znowu jest kwestia bardzo indywidualna, ale sobie trzeba usiąść i szczerze powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Zalecam też założenie sobie rezerwy na koszty, czyli jeżeli ja sobie sprognozuję koszty, to sumuj te koszty wszystkie, niech one na przykład wyniosą miesięcznie, dla przykładu 700 i teraz nalicz od tego przynajmniej 10% i załóż rezerwę, czyli załóż, że one będą wynosić 770, a nie 700. Ja kiedyś miałam taką klientkę, ona już stała się samodzielna, jakby stoi na nogach, w projekcie czysto doradczym, która zakładała restaurację. Restaurację zakładała w Gdańsku, ja tam do Gdańska jeździłam i doradzałam, robiłam cały biznesplan, food cost dla tej restauracji, wszystkie te elementy. I okazało się, że ona, prognozując koszty swojej działalności, nie założyła pewnych rzeczy, które w restauracji mają szansę się wydarzyć. Czyli nie założyła tego na przykład, że może jej się psuć zmywarka. A jak się w restauracji zepsuje zmywarka i wyparzarka, to ta restauracja nie może działać. Czyli trzeba wezwać serwis albo wstawić zastępcze urządzenia, których wynajem kosztuje, albo wstawić zupełnie nowe urządzenia, albo naprawić te. Albo starać się zawrzeć taką umowę, która ten serwis w granicach rozsądnych kwot nam po prostu zapewni. Więc są takie sytuacje, są takie rzeczy, które trzeba przewidzieć. Trzeba być sobie trochę swoją własną wróżką. To, że na przykład jakaś partia jedzenia może się zmarnować, czy partia produktu. Albo kupimy produkt i on okaże się z jakiegoś powodu wadliwy. Chociażby do restauracji, jakąś partię warzyw czy owoców. My to zwracamy, żeby zapewnić jakby wykonanie karty menu. Musimy kupić natychmiast coś droższego, bo tutaj nie ma czasu na czekanie. Klienci jak przyjdą raz, drugi, trzeci, zobaczą, że nie ma na czas tych lunchy, to po prostu więcej nie przyjdą. Jeżeli ja chcę te lunchy rozwozić do biur czy do domów prywatnych, muszę mieć przynajmniej jednego czy dwóch kierowców, samochody czy skutery. To też, czy wynajmuję, czy kupuję, trzeba takie rzeczy przewidzieć. Trzeba przewidzieć zwolnienia pracowników, trzeba przewidzieć ich choroby. Co ja zrobię, jeżeli mi się na przykład 70% ekipy, kelnerka, dwóch kucharzy i barman rozchorują na grypę? Czy ja mam gdzieś z tyłu zawiązaną rezerwę, koszt na to, żeby z nienacka albo ja sama staję za barem i robię, albo wynajmuję pracowników, którzy ich zastąpią, tak? Mhm. I to jest powód do zawiązywania rezerwy na koszty, czyli załóż sobie, że wydasz przynajmniej 10% więcej niż to, co sprognozowałaś. Ja jestem zwolennikiem myślenia długofalowego. Jeżeli zakładasz firmę, myśl o tej firmie w perspektywie nie krótszej niż 5 lat. Czyli ja mam jeden rok, ale co będzie po roku? Czy po roku będę mieć dochody, które pozwolą mi na to, żeby w tą firmę zainwestować i ją rozwijać? Czy po roku wyjdę na zero? Bo jeżeli się okaże, że ja na tej działalności nie będę zarabiać, to się zastanów, co zrobić, żeby na niej zarabiać, tak? Czy może będę jednak mieć straty? Jeżeli będę mieć straty, to pomyśl, czy ja będę mieć straty, bo mam za duże koszty i trzeba się przysiąść i te koszty pociąć, obciąć i poszukać oszczędności, czy będę mieć straty, bo mam za niskie ceny. Każda usługa ma swoją wartość. A znowu wcale nierzadko spotykam przedsiębiorców, których, jeżeli pytam o to, dlaczego cena usługi jest taka, a nie inna, to się dowiaduje, bo konkurencja taką ma. Zastanów się, na ile wyceniasz swoją pracę, na ile wyceniasz swoją usługę. Bo jeżeli wyceniasz ją tak jak konkurencja, to jest to błędne założenie. Bo nie wiesz, na jakim etapie rozwoju jest firma konkurencji, na ile oni mają na przykład rezerw finansowych, żeby sobie pozwolić na niższe ceny, albo na jakiej zasadzie funkcjonują. Tego nie wiemy. Nie zaglądamy w ich księgi, tak? Nie zaglądamy w ich książkę przychodów i rozchodów. Więc tak prognozuj, żeby z tego były pieniądze.
A powiedz jeszcze, czy od 2017 roku zmieniły się przepisy podatkowe, czy te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które mają wpływ, realny wpływ na małych przedsiębiorców?
No tu przede wszystkim dochodzimy do VAT-u. Generalnie jest tak, że przepisy podatkowe zmieniają się co roku i to nie ulega wątpliwości, to każdy wie. Trzeba mieć świadomość też tego, że w ogóle przepisy, prawo w Polsce zmienia się bardzo często. Same ustawy podatkowe potrafią się zmieniać kilkadziesiąt, kilkaset razy do roku i one są związane na przykład z tym, że się zmienia prawo budowlane. I wtedy jest zmiana do ustawy podatkowej, tak? Na pewno na początek należy powiedzieć o tym, że jeżeli ja uruchamiam swoją działalność, planuję otworzyć działalność, to albo jeżeli decyduję się na samodzielne prowadzenie sobie księgowości, to muszę zapoznać się z przepisami i wiedzieć na bieżąco, czy one ulegają zmianie, czy nie. Też śledzić orzecznictwo, interpretacje. Albo muszę sobie poszukać firmy albo osoby, która się na tym zna i będzie w stanie mi w tym pomóc, czy na zasadzie doradztwa, czy na zasadzie umowy o stałą usługę. Na pewno przedsiębiorca musi bardzo dobrze znać przepisy, które rządzą jego branżą, czyli na przykład budowlańcy, prawo budowlane. Lekarze muszą znać przepisy związane z ochroną zdrowia. Jeżeli ja działam w obszarze edukacji, czyli na przykład prowadzę szkolenia w ramach działalności gospodarczej, muszę się orientować w przepisach oświatowych, bo to też jest często związane z tym, że wchodzimy ze szkoleniami na obszar oświatowy i tutaj się też różne możliwości mogą pojawić. Jeżeli chodzi o podatki, taka najbardziej istotna zmiana dla przedsiębiorców to jest zmiana limitu do VAT-u. I teraz tak, co do zasady w Polsce ustawą o VAT nie są objęte umowy o pracę. Cała pozostała działalność jest objęta ustawą VAT-owską. I ten limit dla przedsiębiorcy czy dla osoby fizycznej wynosił do tej pory 150 tysięcy obrotu rocznego. Od roku 2017 został podniesiony do 200 tysięcy, czyli ja nie przekraczając rocznego obrotu w kwocie 200 tysięcy mogę nie być VAT-owcem. To jest zasada ogólna. Jeżeli otwieram firmę w ciągu roku, to liczę to proporcjonalnie. Natomiast od tej zasady są odstępstwa, czyli są pewne rodzaje działalności, gdzie od razu bez żadnych zwolnień muszę od pierwszego dnia swojego działania być VAT-owcem i przede wszystkim to jest sprzedaż wszelkich wyrobów akcyzowych, tutaj sklepy wiejskie na pewno, alkohol, tytoń, sprzedaż wyrobów z udziałem metali szlachetnych, czyli tutaj wszelkiego rodzaju internetowe sklepy z biżuterią czy tego typu rzeczy. I wszelkiego rodzaju usługi doradcze. Jeżeli w ramach mojej działalności pojawia się coś, co ja nazywam doradztwo, muszę być od pierwszego dnia swojej działalności czynnym podatnikiem VAT-u i zarówno wyroby akcyzowe, metale szlachetne, elektronika, doradztwo, to wszystko jest objęte stawką podstawową, czyli 23%. I to jest taka najważniejsza zmiana. Więcej zmian takich bardzo istotnych nie było, poza tym, że dla osób, które rozliczają się według skali podatkowej, wzrosła kwota wolna od podatku. Natomiast rozliczenie takie roczne jest uzależnione od statusu podatkowego osoby. Czy się rozlicza wspólnie, czy się rozlicza z małżonkiem, czy korzysta z ulg na przykład na dzieci, czy jakichś innych, więc to jest już jakby efekt finalny, który się oblicza, bo trzeba pamiętać, że podatek naliczamy narastająco i ten podatek liczy się z miesiąca na miesiąc narastająco i w efekcie końcowym wychodzi nam podatek roczny. Tak.
A jeśli chodzi o płacę minimalną, czy to jest dla przedsiębiorców? Uważasz,
jeżeli chodzi o płacę minimalną, to tak, zazwyczaj firmy, które się otwierają, jeżeli zatrudniają pracowników, no to jeżeli mamy umowę o pracę, to ta płaca minimalna to jest 2000 zł brutto od tego roku na umowę o pracę. Zmiana dotycząca zatrudnienia związanego z umowami cywilnoprawnymi, to jest umowa zlecenie, gdzie została określona stawka minimalna za godzinę. I to jest stawka 13 zł brutto na umowę zlecenie i założenie jest takie, że ta umowa zlecenia musi być rozliczana, wypłacana w okresach miesięcznych. Czyli zostało to, no nazwałabym trochę obostrzone, jeżeli ja mam umowę zawieraną z pracownikiem, cywilnoprawną umowę na okres dłuższy niż miesiąc, na przykład na 3 miesiące, na pół roku są takie umowy, to muszę wypłacać to w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Nie mogę wypłacać pracownikowi mniej niż 13 zł brutto za godzinę i ta osoba musi podpisywać z nami ewidencję pracy, czyli potwierdzenie przepracowanych u nas godzin. Od 2017 roku weszła zmiana do sporządzania podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ona nie jest jakaś bardzo znaczna dla przedsiębiorców, ale jest nowy wzór tej księgi przychodów i rozchodów do prowadzenia. Natomiast przedsiębiorcy, którzy rozpoczynając działalność, chcieliby się upewnić, w jaki sposób powinni prowadzić księgowość i który rodzaj opodatkowania wybrać, to na pewno albo należy się samodzielnie zapoznać z przepisami dotyczącymi karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, czy zasad ogólnych prowadzenia, albo poradzić się w swoim urzędzie skarbowym, albo po prostu pójść do fachowca, do księgowej, czy do jakiegoś doradcy i poprosić go o pomoc. Też jest bardzo dużo stron w internecie, częściowo bezpłatnych, gdzie są dosyć dobrze opisane te zasady i są wymienione tabele podane, w jakich przypadkach mogę mieć kartę albo ryczałt. Ze zmian, które na pewno weszły już od 2016 roku, to jest tak zwany jednolity plik kontrolny, to podejrzewam, że każdy wcześniej czy później o tym gdzieś słyszał. I tak od 2016 roku jednolity plik kontrolny objął jednostki budżetowe, od 2017 roku objął średnich, małych przedsiębiorców. Natomiast ci wszyscy, którzy rozpoczynają działalność, będą objęci obowiązkiem przesyłania tak zwanego jednolitego pliku kontrolnego od stycznia 2018 roku. I to jest trochę w fazie takich regulacji, bo wiadomo, że trzeba będzie, natomiast ministerstwo opracowuje sposób przekazywania danych do jednolitego pliku kontrolnego. Tutaj chodzi o podanie jakby przede wszystkim naszych obrotów, jakie z tego tytułu będzie podatek VAT. Dla małych firm, dla mikro tak zwanych przedsiębiorców, które będą sporządzać na przykład podatkową książkę przychodów i rozchodów w formie Excela, a nie zakupionego programu, z którego już będzie możliwość wysłania takiego pliku. I to ministerstwo w tym roku powie, więc należy na pewno te kwestie śledzić. Jeżeli przedsiębiorca ma biuro rachunkowe, no to biuro musi się dostosować do przekazywania jednolitego pliku kontrolnego. Od 2017 roku zmiana istotna dla przedsiębiorców to jest brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych transakcji płatnych gotówką powyżej 15 tysięcy złotych. No i tu się pojawia cała po prostu, całe morze domysłów i interpretacji, jak to ma wyglądać. No bo jeżeli na przykład ja płacę tobie dzisiaj 15 gotówką, a za tydzień znowu 15 gotówką, to czy tak mogę? No i wychodzi na to, że nie mogę. Generalnie się posuwamy w przepisach w stronę tego, żeby jednak większość transakcji realizować w sposób elektroniczny przelewami. Trzeba pamiętać, że za gotówkę uznaje się wpłatę gotówki na poczcie. To jest istotne też, czyli przekazy pocztowe. No i tutaj, jeżeli mamy jakiekolwiek płatności, no, na przykład sklepy wiejskie na rzecz dostawców towarów, to powinny realizować te płatności przelewem, bo może się okazać, że w ciągu miesiąca te 15 tysięcy złotych od zakupu towarów gotówką przekroczą i wtedy nie będzie ta cała wartość kosztem podatkowym, będzie musiała być wyrzucona z kosztu.
I to są według księgowej najważniejsze zmiany?
No to są najważniejsze, natomiast no wiadomo, że do każdego przedsiębiorcy się podchodzi indywidualnie. Ja generalnie staram się robić tak, że jak przedsiębiorca otwiera firmę, którą obsługuję, to mu mówię, słuchaj, czy uważasz, że pytanie jest proste, czy trudne, czy mądre, czy głupie, to nie ma głupich pytań. Jakbyś miał wątpliwości, zawsze zadzwoń, bo lepiej omówić, zanim się coś zrobi, niż poprawiać źle zrobione. Więc staramy się tych przedsiębiorców jakoś nadzorować i dobrze by było, że jeżeli ktoś się na tym nie zna, to żeby miał taką osobę, która będzie mogła mu pomóc. Natomiast też trzeba zaznaczyć, że samo prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów przy niewielkiej działalności, gdzie na przykład ja mam 2-3 faktury sprzedaży miesięcznie i na przykład 4 faktury, 5 faktur kosztowych, to nie jest jakiś kosmos, to nie jest jakaś mega skomplikowana rzecz i każda osoba, która skończyła szkołę, jest w stanie sama sobie taką książkę poprowadzić, ale trzeba troszkę wysiłku włożyć, żeby się zapoznać bardziej z przepisami.
Mhm. Czyli można samemu?
Można samemu jak najbardziej. Mhm. Ja znam szereg osób też, które prowadzą sobie same i jak mają wątpliwości, to przychodzą tylko do księgowego po jakąś poradę. Mam też takich przedsiębiorców, którzy na przykład raz do roku przychodzą do naszego biura po to, żeby im zweryfikować książkę za cały rok przed rozliczeniem podatku rocznego. Mhm. Czyli my wtedy bierzemy do weryfikacji i mówimy, że było albo dobrze, albo są jakieś rzeczy, które trzeba zmienić. No takie usługi się też zdarzają, więc to jest do rozważenia.
Jednak przy prowadzeniu takiej większej działalności, gdzie tych faktur jest więcej, warto jednak mieć dobrą księgową i mieć z nią dobre relacje.
No gdyby tych faktur było dużo, obroty były większe, na przykład sklep, tak, czy sieć sklepów na terenie gminy, no to ja już sugeruję zatrudnienie po prostu fachowca, który też będzie obsługiwał nam kwestie kadrowe, płacowe, listy płac, ZUS-y, tak, i te wszystkie elementy, nad którymi my nie chcemy siedzieć, bo musimy sklep prowadzić, żeby zarabiać.
I tak na koniec, czy możesz polecić strony internetowe, czy źródła, które pomagają i przy tej rachunkowości, i przy analizie działalności gospodarczej, przy wydatkach, przychodach?
Generalnie większość poradników dla przedsiębiorców, takich dobrych poradników, to jednak są serwisy płatne. Mhm. Taki najbardziej dostępny, bezpłatny i można powiedzieć, że na czasie, to jest strona Ministerstwa Finansów, gdzie jest specjalna strefa podatnika i co roku się pojawia broszura informacyjna dla osób prowadzących działalność gospodarczą i można sobie tą broszurę ściągnąć. Tam są podane formy opodatkowania, sposoby rozliczenia i można sobie spokojnie stamtąd ściągnąć informacje. Należy też zaznaczyć, że do wczoraj, czyli do 28 lutego, istniała w Polsce taka instytucja Krajowa Informacja Podatkowa, w skrócie KIP, gdzie na infolinii siedzieli doradcy podatkowi, do których można było zadzwonić i w ramach połączenia, które jest objęte kosztem zwykłej rozmowy lokalnej, przedstawić problem i uzyskać informacje. Ponieważ od 1 marca, czyli od dzisiaj, wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, ona wprowadza zmianę. Nie mamy już Krajowej Informacji Podatkowej, mamy Krajową Informację Skarbową, czyli KIS. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie działać. Na stronie ministerstwa też są podane numery telefonów i informacje, w jaki sposób można zasięgać czy tam zadawać pytania. I to jest, znowu podkreślam, usługa w zasadzie bezpłatna, doradcza usługa bezpłatna, która kosztuje nas tylko koszt połączenia lokalnego. Więc czasem lepiej na początek tam może zadzwonić, zanim pójdziemy do kogoś i zapłacimy konkretne pieniądze za to, żeby uzyskać informacje, dlatego że taki doradca na infolinii ma obowiązek też nam podać podstawę prawną, więc też możemy otworzyć ustawę i zobaczyć, jaki jest zapis i czy w którym kierunku podążać, jak mamy wątpliwości, szukać doradcy.
To bardzo cenna informacja. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
To było bardzo cenne. A ja zapraszam na stronę edufin.pl i do obejrzenia naszych pozostałych wywiadów, do czytania naszych artykułów, analiz, które są bardzo przydatne przy prowadzeniu zakładu działalności gospodarczej. Dziękuję bardzo.
Więcej informacji o projekcie ABC Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie www.edufin.pl.